Przed mikrofonem Kinga Szymanek, czas na wakacyjne odkrywanie świata.
Mądre dzieci.
Dzień dobry, kochani. Dziś będziemy mówić o podróżach, a także o tym, jak powstały góry. Bo jeśli wędrujemy po górach, to warto zastanowić się nad tym, jak te góry powstały. W programie także o Waszych wymarzonych podróżach, a także o tym, jak podróżnicy wyruszają w świat, aby opowiedzieć Wam, jak jest właśnie tam, w tym innym świecie. Skoro będziemy mówić o podróżach, będziemy mówić też o bezpieczeństwie nad wodą i o bezpiecznych zasadach kąpieli. Zapraszam Was na naukową przygodę. Pola Superczyńska, Kinga Szymanek. Jesteśmy z Wami do 10:00. Wakacje to czas wielu podróży. A pamiętacie te wymarzone? A pamiętacie te wymarzone wakacje, wymarzone podróże?
To było jak pojechałam do Francji, jadłam morwy, kąpałam się w basenie i jeździłam na wycieczki.
Moja podróż, którą bardzo pamiętam, to jest podróż w Hiszpanii. W hotelu, gdzie była sala zabaw, taka duża i dużo basenów i mi się podobało.
Moja podróż, którą najbardziej pamiętam, to jest Grecja, bo w niej były baseny i można było sobie wybierać dania, jakie się chce.
Moja najlepsza podróż to jest na Santiago Bernabeu, Muzeum Realu Madryt. Wybrałam się w to miejsce, bo moją pasją jest piłka nożna.
Wiele takich na pewno też wymarzonych podróży odbyła w swoim życiu Nela, mała reporterka, która opowiada dzieciom o swoich przygodach w swoich książkach. Jesienią Nela odwiedziła nas w Radiu Lublin i opowiadała nam o swoich podróżach, także o tym, jak chronić zwierzęta i przyrodę.
Ja na każde podróże jeżdżę właśnie z rodzicami. W Argentynie poszukiwałam orek z grzbietu konia nad taką wielką przepaścią z widokiem na morze. No i właśnie te orki w Argentynie, one tam polują na foki i każda rodzina wykształciła, no, inny sposób polowania. To są bardzo mądre zwierzęta, które potrafią po prostu uczyć się od siebie nawzajem. Albo też po prostu jedna orka może nauczyć całą resztę rodziny, jak coś sama odkryje, nie wiem, zrozumie i potrafią po prostu sobie tłumaczyć i przekazywać z pokolenia na pokolenie różne tam sposoby. No i ta rodzina wykształciła taki sposób polowania na foki, nie w wodzie, ale na lądzie, gdzie po prostu obserwują stado uchatek, a jak jakaś będzie dosyć blisko wody, to wtedy wyskakują na brzeg, tak żeby jakby co z falą mogło się z powrotem wycofać. No i łapią taką orkę, a potem się powoli wycofują, ale czasami mogą za daleko wyskoczyć i wtedy cała rodzina, reszta tych orek, może też wyskoczyć, pomagać tamtej wrócić. Były takie przypadki.
Obserwowałaś te zwierzęta piękne w Argentynie, ale nie tylko?
No oczywiście, jeszcze chyba takie najbardziej emocjonalne przeżycie to było w Norwegii, bo tam nurkowałam z nimi, znaczy snorklingowałam.
Jak to się nazywa?
Snorkling to jest po prostu jakby nie z butlą tlenową się schodzi pod wodę, tylko po prostu po powierzchni się pływa z maską. Musiałam do tego założyć taki skafander suchy, który jest dosyć trudno założyć, bo on polega na tym, bo jest na przykład pianka, która jest po prostu ocieplaczem takim, że wchodzisz do wody i jesteś mokry normalnie, tylko jest ci cieplej. A suchy skafander polega na tym, że woda w ogóle się nie przedostaje do ciała. I ma bardzo takie ciasne rękawy i jakby takie gumowe otwory na ręce i szyję. Nogi ma połączone, to jest taki kombinezon. No i dosyć trudno się w niego ubrać, zajmuje to czasami więcej niż tak 20 minut. No ale zawsze jest warto potem wskoczyć do takiej lodowatej wody i zobaczyć te...
Czy to są właśnie te zdjęcia, czy to są...
Tak, to są te zdjęcia. Tutaj jeszcze mam taki dodatkowy ocieplacz jeszcze na tym skafandrze, taką
przed
bardziej kurtkę.
Przed jakby nurkowaniem, tak?
Potem to się szybko trzeba było zdjąć na tym pontonie i na raz, dwa, trzy po prostu wskoczyć bez żadnego wahania do wody, żeby te orki nie uciekły.
Do takiej zimnej wody, no ale właśnie byłaś odpowiednio zabezpieczona, żeby to zrobić. Nie bałaś się czegoś?
No trochę się bałam, no bo w końcu orki to są takie wielkie zwierzęta, ale z drugiej strony zawsze marzyłam, żeby je zobaczyć tak z bliska, bo to po prostu jest coś nie do zapomnienia, jak się je zobaczy, jak one po prostu płyną, patrzą się na ciebie i rozmawiają między sobą, to jest, no, tego się nie zapomni. Jeszcze oczywiście to nie były jedyne kraje, w którym zobaczyłam orki. Też na Antarktydzie, jak byłam, tam popłynęłam, poleciałam właśnie głównie po to, żeby nurkować w tej wodzie, która jest bardzo zimna.
Tam dopiero jest zimna woda, tak?
No, w Norwegii to jeszcze było tak do wytrzymania. Tam po prostu jak się zanurzyło twarz, to czułeś takie igiełki mrozu kujące cię. Więc to było dosyć ekstremalne przeżycie. No, ale warto było naprawdę zanurzyć się w tej wodzie na Antarktydzie. I tam akurat nie nurkowałam z orkami, ale widziałam je z tego statku, czyli lodołamacza. To jest taki specjalny statek, który może się przebijać przez lód, jeżeli może zamarznie i nie zepsuje się, nie zatonie, jak Titanic, więc no to bezpieczny statek do takich wód zimnych. Jak płynęłam, to chyba było, chyba już z powrotem tak powoli zawracaliśmy z Antarktydy, to była taka bardzo, bardzo szara pogoda, niebo było całe szare, nie było widać żadnego kawałka niebieskiego, było mnóstwo chmur, a morze było zupełnie czarne, takie czarno-szare i niebo zlewało się z morzem, nie wiadomo było, gdzie jest horyzont. Padały bardzo takie duże, grube płatki śniegu, zupełnie nie było wiatru, więc było zero fal. No i widzieliśmy właśnie wielkie stado orek, które akurat polowały, więc to było też niesamowite.
A z tych ostatnich podróży, Nelu, co cię jeszcze zadziwiło? Co zostało w twoich wspomnieniach oprócz tych pięknych stworzeń, z którymi miałaś okazję je obserwować? Pewnie też było wiele zaskakujących rzeczy. Pogoda to na pewno trochę też tej aury zupełnie innej niż u nas, prawda?
No tak, na przykład właśnie w ogóle jeżeli chodzi o różne takie części świata, to niektórzy myślą, że na przykład jak się pojedzie do, załóżmy, Norwegii, a potem jak się by się pojechało na Antarktydę, to nie warto jechać na przykład na Antarktydę już potem, bo to jest to samo. Znaczy taki przykład daję. Ale to wcale nieprawda, bo każde miejsce, dosłownie każde miejsce na Ziemi jest zupełnie inne, ma inne zwierzęta. Oczywiście może mieć takie same, ale zawsze jest coś innego. Inne krajobrazy, bo na przykład Antarktyda to jest kontynent. Czyli pod tym całym lodem jest ląd po prostu. I na Antarktydzie to, co jest niesamowite, to jest właśnie to, że z wody po prostu z samego oceanu wyrastają nagle wielkie, ostre, szpiczaste kawałki skał pokryte lodem. To wygląda jakby czubek jakiejś góry, na przykład, nie wiem, K2 albo Kilimandżaro został zupełnie zalany i właśnie sam czubek wystawał, więc to właśnie tak wygląda, to jest nie do zapomnienia, a Arktyka, znaczy na samej Arktyce nie byłam, no ale Arktyka to sam lód, więc dlatego to też nie jest kontynent. No i nie zobaczy się tego samego, co na Antarktydzie. Poza tym tam są niedźwiedzie polarne, a na Antarktydzie są pingwiny. Więc inne zwierzęta.
Warto podróżować?
Oczywiście. Z podróżowania bardzo wiele się człowiek uczy, nawet podświadomie. Można nie wiedzieć, że się czegoś uczysz, tylko, nie wiem, słuchając, nawet czytając jakieś znaki po drodze, obserwując po prostu otoczenie, uczysz się nowych rzeczy, też obserwując zwierzęta głównie. To właśnie moje ulubione takie zajęcie w podróżowaniu, po prostu poznawać nowe zwierzęta. Tak naprawdę to po to podróżuję, bo po prostu kocham zwierzęta i chcę je widzieć w ich naturalnym środowisku, uczyć się o nich i mieć jak najbliższy z nimi kontakt.
Ma się rozumieć.
Podróże są fajne, dlatego że można się z nich dużo nauczyć.
W tym roku wprawdzie te nasze podróże są mocno ograniczone. Najczęściej wypoczywamy w Polsce, ale też możemy sobie przypomnieć, jakie bogactwo mamy wokół siebie. Na przykład bogactwo gór. A jak powstały góry? Nad tym zastanawiała się też kiedyś, jako mała dziewczynka, pani Małgorzata Ciosmak z Politechniki Lubelskiej, pani doktor inżynier Małgorzata Ciosmak.
Kiedy jeszcze byłam w szkole, zaczęłam się sama tym interesować. Skąd się te góry wzięły? Takie wysokie. No właśnie. A kiedy już zostałam geologiem, bo to jest jedna z moich specjalności, dowiedziałam się, że Ziemia wiele, wiele kilometrów pod nami ma taką przestrzeń, która jest bardzo gorąca. I kiedy się to stamtąd wydostanie na wierzch, skorupieje, twardnieje i to im bliżej po prostu powierzchni terenu, powierzchni ziemi, coraz więcej takich zakrzepniętych, takich skalistych jest struktur. Kamieni, skał, gór. One są często wypychane i gdybyśmy na przykład wysypali cukier na równy teren, na przykład na stół i tak popchnęli palcem, to zobaczymy, że przed palcem będzie taki wałeczek się tworzył. Czyli jest tak, że kiedy są naciskane pewne miejsca, w jednym miejscu robi się dołek, ale w tym drugim taka górka rośnie. No i w ten sposób wypiętrzają się. To są tak zwane ruchy górotwórcze. No, fachowo nazywa się to orogeneza. Na skutek wypiętrzeń to nie jest proces krótki, że wypiętrzy się i koniec, prawda? Nie. Cały czas wszystko, cała Ziemia jest w ruchu. Wszystkie kontynenty, mamy tych kontynentów 7, bo o tym 7 nie mówiło się kiedyś, prawdopodobnie już niedługo, czyli za jakieś kilka milionów lat, wyłoni się jeszcze jeden kontynent. Te kontynenty po prostu cisną jeden na drugi. I tak na przykład Indie naciskają na Azję od południa i tworzą się Himalaje, najwyższe góry na świecie. Kiedy południowo-zachodnia Europa naciskana jest przez Afrykę, tworzyły się Alpy. A jak tworzyły się Alpy, w tym samym czasie zaczęły powstawać nasze Tatry. I w ten sposób te wszystkie góry powstają. Bywa tak, że zanim takie skaliste miejsca powstaną, pojawiają się wcześniej jeszcze wulkany. No i właśnie te wulkany pozwalają nam dowiedzieć się, jak tam głęboko, jakie skały tam są, bo one są roztapione. Tam jest taka wielka temperatura, tysiące stopni, że po prostu każdy kamień rozpuszcza się i w postaci płynnej wypływa właśnie przez kratery wulkaniczne.
A kiedy powstały góry?
Są takie góry, które bardzo, bardzo dawno temu powstały, wiele, wiele milionów lat temu, a są takie, które powstały znacznie bliżej nam, jeśli chodzi o czas. I te, które powstały bardzo, bardzo dawno, narażone były na zmienne warunki atmosferyczne. I w związku z tym, z takich wysokich gór, jak na przykład Himalaje, Alpy, Tatry, czy też Andy w Ameryce Południowej, po prostu ulegały tak zwanej erozji. Wiatr te produkty erozji roznosił po nawet całym świecie. Zmalały coraz bardziej i na przykład roztocze, kiedyś też było skaliste, wysokie i teraz są tylko pagórki. Góry Świętokrzyskie też były wysokie, ale z racji tych różnych zmiennych warunków atmosferycznych i tego, że czasami w tym miejscu było morze, czasami były takie okresy, gdzie były zlodowacenia, a lód wiadomo, w każdą szczelinę woda się wpycha, wsiąka i później krzepnąc, powiększa swoją objętość i to po prostu rozkruszało skały i znalazły się po prostu na takiej wysokości, jakie są w tej chwili.
Z czego zbudowane są góry?
Różne są rodzaje skał. Są skały krystaliczne, czyli te, które się wydostają z głębiej na powierzchnię. Są skały osadowe, które powstają wtedy, kiedy na danym terenie przez miliony lat jest morze. Obumierające szczątki różnych organizmów opadają na dno i tworzą właśnie te pokłady, kredy, wapienia. Później przeobrażone mogą być nawet takie, które są bardzo dekoracyjne, wykorzystywane są tak jak marmur. To jest jedna z form właśnie przeobrażonych skał. Są skały kwarcytowe, są granity, bazalty. Jest tego bardzo dużo. Właśnie z takich skał budowane są góry.
Wakacje to czas, kiedy naszym ulubionym środowiskiem jest środowisko wodne. Ale woda to też niebezpieczeństwo. Bardzo ważne są tu zasady. Zasady bezpieczeństwa, o które zapytała Was Pola Superczyńska.
Powiedz mi, Bożejku, jak się trzeba zachować nad wodą?
Trzeba być przy rodzicach.
Dlaczego to jest takie ważne, żeby być z kimś dorosłym nad wodą?
Żeby nie utonąć. Rodzice albo ratownik wodny. Żeby nie utonął człowiek, bo to jest ratownik.
Co to w ogóle znaczy bezpieczeństwo nad wodą?
To znaczy, że trzeba uważać na nie wpaść do wiru. Wir to takie coś, że się kręci w kółko i można do niego wpaść i można się nie wydostać. Na Wiśle czasami się zdarzają wiry.
A jakie jeszcze są niebezpieczeństwa nad wodą? O czym trzeba pamiętać, jak jedziesz nad wodę?
Trzeba pamiętać, na wszystko zabrać do pływania.
Co to znaczy wszystko? Co zabierasz ze sobą?
Jakąś kamizelkę do pływania.
Bo jeżeli będzie jakaś duża fala, to można utonąć.
Jak byłeś świadkiem takiej sytuacji kiedyś nad wodą, że ratownik interweniuje?
Ktoś popłynął daleko gdzieś i ratownik gwizdnął swoim gwizdkiem, machnął ręką, żeby wrócili stamtąd. I ten ratownik potem z nimi rozmawiał, że nie można dalej płynąć, bo to jest bardzo niebezpieczne.
A powiedz mi, dlaczego trzeba mieć szacunek do wody? Dlaczego trzeba być ostrożnym? Bo woda jest przyjemna, ale jaka jednocześnie?
Groźna.
A w każdym razie może być, kiedy jesteśmy nieostrożni, prawda?
Tak.
A umiesz pływać?
Tak.
Czego się nie powinno na pewno nad wodą robić?
Nie pływać tam, gdzie jest głęboko.
Dlaczego trzeba pamiętać o tych wszystkich zasadach?
Dlatego, żeby nikomu się nie stała krzywda.
A te zasady w bardzo prosty sposób przedstawi Wam instruktor pływania, pani Martyna Woźniak.
Dzień dobry, kochane dzieci. Słonko już mocno świeci, a wakacji czas nadchodzi. Jesteście gotowi? A zasady pamiętacie? A bezpieczeństwa nad wodą przestrzegacie? Powtórzycie razem ze mną? Zaczynamy! Widzisz pana ratownika? Na czerwono jest ubrany. Ma czapkę i gwizdek, a na plecach WOPR napisane. Dobrze trafiłeś, to kąpielisko jest strzeżone. Tu możesz bezpiecznie pływać. Czy na wodzie widzisz boje, a na maszcie białą flagę? To znak dobry, maszeruj do wody. By zabawa była dobra, zaproś mamę albo tatę. Nigdy sam do wody nie wchodź. Widzisz molo, dość wysokie? Ręcznik na nim rozłóż, a o skokach zapomnij. Słyszysz gwizdek? To ratownik. Popatrz w jego stronę, coś ważnego ci opowie. Nim całe ciało w wodzie zanurzysz, pamiętaj, aby kark zmoczyć. Czapka na głowie cały czas, a pączka? Zjedz dopiero po kąpieli. Zapamiętasz? Życzymy Wam wesołych i szczęśliwych wakacji.
Czy wiecie, że powstają już eksponaty i wyposażenie Centrum Nauki w Lublinie? To centrum powstanie w Lubelskim Parku Naukowo-Technologicznym. W naszym centrum planowanych jest 7 stref tematycznych, m.in. robotyka i technologia, miasto pełne energii i ciało człowieka. Co będzie można zobaczyć w takim centrum? Mówi o tym pan Łukasz Stec, dyrektor tego projektu.
Będzie to strefa ciała człowieka i na przykład będzie można tam przeprowadzić, to będzie jedna z atrakcji, operację laparoskopową, co uważam jest bardzo ciekawą sprawą i bardzo nowoczesnym tematem. Właściwie większość z nas nie ma możliwości zobaczyć tak naprawdę, jak działa laparoskop, a tutaj będziemy mogli, każdy będzie mógł zobaczyć, przeprowadzić krótką operację laparoskopową. Na przykład jak produkowany jest prąd przez różne źródła energii. Oczywiście będą to tradycyjne, konwencjonalne źródła energii, jak kotłownie, tudzież elektrociepłownie, poprzez alternatywne źródła energii będziemy jako uczestnicy i osoby odwiedzające mogli wyprodukować swój własny prąd, żeby oświetlić kawałek miasta. Będzie również na przykład strefa związana z kosmosem, z wycieczką troszkę dalej na orbitę ziemską. Będzie można stać się operatorem łazika marsjańskiego. W każdej tej strefie będzie przynajmniej kilkanaście atrakcji dla każdej osoby odwiedzającej. Także zachęcamy do śledzenia naszego fanpage'u w najbliższym czasie. Myślę, że one będą prezentowane każda po kolei. I ostatnim punktem programu, na chwilę obecną przynajmniej ostatnim punktem programu, będzie kino sferyczne. Myślę, że to zrobi naprawdę bardzo ciekawe i bardzo wielkie show, ponieważ wykorzystamy tam bardzo nowoczesne technologie do wyświetlania filmów. Filmów oczywiście z dziedzin nauki. Chcemy tam przekazać treści edukacyjne dla dzieci i młodzieży, ale również dla dorosłych w sposób bardzo ciekawy. Do tej pory z tego, co się tutaj próbowaliśmy znaleźć i zorientować, nikt nie wykorzystywał aż tak wielu elementów multimedialnych do projekcji od filmów edukacyjnych, więc na pewno będzie to bardzo, bardzo fajna, ciekawa sprawa.
Lubelskie Centrum Nauki ma być otwarte już w październiku. A tymczasem może na szlakach Waszych wakacyjnych podróży znajdzie się Centrum Nauki Kopernik. Po 3 miesiącach przerwy spowodowanej epidemią koronawirusa można już odwiedzać centrum. Centrum Nauki Kopernik zadba o bezpieczeństwo dzieci. W jaki sposób? To wyjaśnia pani Katarzyna Nowicka.
Wszystkie przestrzenie zostały pokryte specjalną powłoką fotokatalityczną, która działa dezynfekcyjnie. W taki sposób, że nie trzeba co chwilę spryskiwać i przecierać po każdym dotknięciu, tylko tutaj zaprzęgliśmy do roboty naukę i światło, ponieważ nasz preparat w kontakcie ze światłem właśnie likwiduje, niszczy wszystkie bakterie, wszystkie mikroorganizmy, wirusy oraz grzyby. I to działa przez 12 miesięcy.
centrum jednocześnie będzie mogło przebywać mniej dzieci niż wcześniej, bo około 700 miłośników nauki. Z kolei w Planetarium Kopernika goście będą zajmować miejsca naprzemiennie.
Mądre dzieci.
Dziś już dziękujemy Wam za uwagę. Paulina Superczyńska, Kinga Szymanek. Do usłyszenia.